Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI z niepokojem śledzi konflikt między Rosją a Gruzją. Magazyn rozpoczniemy od kościelnych komentarzy na temat eskalacji działań wojennych. Powiemy też o honorowym obywatelstwie Bressanone dla papieża oraz zaprezentujemy jego odpowiedź na pytanie o znaczenie estetycznego doświadczenia wiary w kościele, w głoszeniu i w liturgii. Następnie w nawiązaniu do trwających igrzysk olimpijskich będziemy mówić o islamie w Chinach. Magazyn zakończy kolejne wakacyjne spotkanie z apostołem narodów. 9 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI z niepokojem śledzi konflikt między Rosją a Gruzją. Papież, który przebywa na wakacjach w Bressanone, ma podjąć temat toczącej się wojny w niedzielnym rozważaniu na Anioł Pański. Tymczasem, jak podkreśla rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, wszyscy mają nadzieję, że pragnienie pokoju weźmie górę.
Wszyscy jesteśmy przejęci rozwojem wydarzeń. Chodzi przecież o wojnę, przemoc i śmierć. Nawet jeśli dokładnie nie wiemy, ilu ludzi zginęło, to, co się dzieje, napawa bólem i bardzo martwi. Niestety Kaukaz jest jednym z tych regionów świata, w którym panuje wiele napięć. Niejednokrotnie wychodzą one na światło dzienne po latach względnego spokoju. Jest to moment napawający ogromnym niepokojem. Miejmy naprawdę nadzieję, że rozsądek, pragnienie pokoju i negocjacje wezmą górę nad użyciem siły, która nigdy nie jest dobrą drogą budowania pokoju.
Arcybiskup Antonio Mennini nazwał konflikt w południowej Osetii mianem zbytecznej masakry. Wezwał do żarliwej modlitwy, aby Bóg uwolnił strony konfliktu od ślepej nienawiści. Nuncjusz apostolski w Rosji wskazał zarazem, iż tocząca się wojna jest tym boleśniejsza, że w większości zaangażowani są w nią chrześcijanie. Arcybiskup Mennini wyraził zaniepokojenie, że do wyjazdu na front gotowe są oddziały rosyjskich wolontariuszy. To zdaniem watykańskiego hierarchy mogłoby doprowadzić do rozszerzenia konfliktu, który przybrałby o wiele tragiczniejszy wymiar.
Nawiązując do apelu skierowanego do stron konfliktu przez patriarchę Aleksego II, chciałbym zanieść do Boga żarliwą modlitwę, aby wszystkich zaangażowanych w tę wojnę, a szczególnie chrześcijan, uwolnił od ślepej nienawiści. Nienawiści tym bardziej nie do przyjęcia, że wypływa z serc ludzi, których łączy ta sama wiara. Mamy bowiem do czynienia prawie wyłącznie z chrześcijanami. Jestem przekonany, że wciąż jeszcze istnieje możliwość podjęcia sprawiedliwych i honorowych negocjacji. Jest to jedyna droga wyjścia z obecnej sytuacji. Tylko dialog może doprowadzić do trwałego i satysfakcjonującego rozwiązania, które będzie odpowiedzią na słuszne aspiracje zaangażowanych w konflikt narodów.
Arcybiskup Mennini wyraził troskę o los tysięcy uchodźców, których wojna zmusiła do opuszczenia domów. Wielu z nich nie ma żadnych wieści o losie najbliższych. Watykański dyplomata zauważył, że ofiarami tej masakry są nie tylko żołnierze, ale ginie też ludność cywilna. Nuncjusz apostolski w Rosji przypomniał, że obowiązkiem Kościoła jest nie tylko modlitwa, ale podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz przywrócenia pokoju w Osetii.
Benedykt XVI został honorowym obywatelem Bressanone. Popołudniową uroczystość zorganizowano w tamtejszym seminarium duchownym. Przyznane papieżowi wyróżnienie jest całkowicie uzasadnione, mówi rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.
Przyznanie honorowego obywatelstwa jest dla miasta bardzo ważnym wydarzeniem. Aktualnie były tylko dwie osobistości żyjące, które otrzymały to wyróżnienie miasta Bressanone. Z pewnością papieżowi przyznano je zarówno z racji na poprzednie pobyty, gdyż obecny jest już 10. z kolei, jak i za uznanie, które wyrażał nawet w tych dniach, dziękując za przyjęcie mu zgotowane i za okazywaną mu tu życzliwość. Słusznie uważany jest więc przez obywateli Bressanone za domownika, osobę im bliską, która potrafi docenić wartość ich dziejów oraz ich cywilizacji i kultury.
W uzasadnieniu władz miejskich podane zostały dwa powody, dla których postanowiono przyznać papieżowi to wyróżnienie. Jego zaangażowanie w szerzenie dialogu między religiami oraz ścisłe więzi, jakie utrzymuje on z Bressanone. Czy czy obok prowadzenia intelektualnego dialogu o Bogu nie trzeba wciąż na nowo przypominać o estetycznym doświadczeniu wiary w Kościele? Tak brzmiało drugie z pytań, które księża zadali Benedyktowi XVI w Bressanone. 6 sierpnia papież spotkał się tam z duchowieństwem. Prezentujemy papieską odpowiedź.
Ja, ich glaube, dass beides zueinander gehört.
Sądzę, że jedno z drugim musi iść w parze. Racjonalność, precyzja, uczciwość refleksji o rzeczywistości oraz piękno. Umysł, który w jakiś sposób chciałby się wyprzeć piękna, byłby umysłem połowicznym, zaślepionym. Tylko te dwie kategorie zespolone tworzą całość, a dla wiary właśnie owa całość jest bardzo ważna. Święty Piotr w swym pierwszym liście napisał zdanie, które w przekonaniu średniowiecznych teologów uzasadniało ich pracę, czy wręcz do niej zobowiązywało. Bądźcie zawsze gotowi uzasadnić nadzieję, która w was jest. Apologia logosu nadziei, a zatem przemiana logosu, racji nadziei w apologię, w odpowiedź daną ludziom. Tenże właśnie stwórczy logos nie jest jedynie logosem w sensie technicznym, lecz logosem w szerokim pojęciu. Logosem, który jest miłością i jako taki wyraża się w pięknie i dobro. W istocie, dla mnie sztuka i święci to najlepsza apologia naszej wiary. Argumenty, które daje rozum, jak najbardziej są ważne i nie można z nich zrezygnować, ale zawsze ktoś może się z nimi nie zgadzać. Jeśli natomiast popatrzymy na świętych, widzimy, że jest w tym rzeczywiście pewna moc dobra, która trwa przez tysiąclecia. I tak samo, jeśli kontemplujemy piękno, które wytworzyła wiara, to widzimy, że jest to po prostu żywe świadectwo wiary. Kiedy patrzę na tę piękną katedrę, jest ona żywym przesłaniem. Ona sama do nas przemawia i wychodząc od piękna katedry, możemy w sposób widzialny głosić Boga, Chrystusa i wszystkie Jego tajemnice. Tu nabrały one kształtu i na nas spoglądają. Wszystkie wielkie dzieła sztuki są świetlanym znakiem Boga, a tym samym rzeczywiście objawieniem, epifanią Boga. Słuchaliśmy organów, podziwialiśmy ich wspaniałość. Myślę, że wielka muzyka, która narodziła się w Kościele, pozwala usłyszeć i pojąć prawdę naszej wiary. Od chorału gregoriańskiego, poprzez muzykę katedr, aż do Palestryny i jego epoki. Od Bacha, a potem Mozarta i Brücknera i tak dalej. Gdzie powstają tego rodzaju dzieła, tam jest prawda. Bez intuicji, która odkrywa prawdziwie twórcze centrum świata, nie może być takiego piękna. I dlatego myślę, że musimy zawsze tak postępować, aby te dwie kategorie szły w parze. Kiedy w tej naszej epoce dyskutujemy o racjonalności wiary, dyskutujemy właśnie o tym, że rozum nie kończy się tam, gdzie kończą się odkrycia doświadczalne. Nie ogranicza się do pozytywizmu. Teoria ewolucji widzi prawdę, ale dostrzega tylko jej połowę. Nie widzi, że za tym wszystkim jest duch stwórczy. My walczymy o poszerzenie granic rozumu, a zatem o rozum, który właśnie jest również otwarciem na piękno i nie może go pomijać jako czegoś całkiem innego i irracjonalnego. Starajmy się postępować w taki sposób, aby obie te kategorie, estetyczna i noetyczna, były zjednoczone i by w tym wielkim zakresie przejawiała się pełnia i głębia naszej wiary.
Die Ganzheit und die Tiefe unseres Glaubens zeigt.
Kolejne papieskie odpowiedzi na zadane mu przez księży w Bressanone pytania będziemy prezentować w ciągu następnych dni.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Chinach. Władze komunistycznych Chin przez dziesięciolecia zabiegały o stworzenie jednorodnego obrazu swego społeczeństwa. Prowadzenie gospodarki rynkowej w latach 80. XX wieku przyczyniło się do częściowego otwarcia chińskich granic, a w konsekwencji do ukazania etnicznych i kulturowych zróżnicowań tego najliczniejszego kraju na świecie. Spojrzenie na chińską rzeczywistość, nie tylko w perspektywie zmagań sportowców, umożliwiają także Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Z tej okazji przyjrzyjmy się w naszym cyklu Islamowi w Chinach. Generalnie o muzułmanach w tym kraju mówi i pisze się niewiele. Po długim okresie restrykcji i prześladowań polityka chińskich władz stała się pod koniec minionego stulecia bardziej tolerancyjna. Wraz z wprowadzeniem stopniowej liberalizacji chińskiej ekonomii nastąpiła również poprawa sytuacji religijnej. Szacuje się, że Chiny zamieszkuje ponad 20 milionów muzułmanów, z których zdecydowana większość to sunici. Pierwsze grupy muzułmańskie pojawiły się na południowo-wschodnim obszarze Chin. Byli oni potomkami arabskich i perskich kupców oraz urzędników przybyłych między VII i X stuleciem. W XIII i XIV wieku nastąpiła migracja wyznawców islamu z Azji Centralnej za czasów mongolskiej dynastii Yuan. Do wzrostu populacji muzułmańskiej przyczyniły się także małżeństwa mieszane. Pod koniec XVII wieku znaczenia nabierał sufizm. Hierarchiczna struktura bractw pomogła zmobilizować większe grupy muzułmanów podczas ekonomicznych i politycznych kryzysów między XVII i XIX stuleciem. Na początku XX wieku północne i północno-zachodnie tereny zamieszkałe przez muzułmanów uzyskały częściową autonomię. Oznaczało to także konflikty wewnątrzislamskie i napięcia między muzułmanami i chińską grupą etniczną Han. Wielu muzułmanów popierało głoszone przez komunistów hasła równości, autonomii i wolności religijnej, angażując się aktywnie w tworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. W miarę nasilających się restrykcji sami stali się ofiarami reżimu, zwłaszcza po 1957 roku i podczas rewolucji kulturowej. Współcześni muzułmanie mają pragmatyczny stosunek do władz. Zachowawczość i elastyczność pomagają im zająć najlepszą pozycję wśród mniejszości religijnych. Chińscy muzułmanie są zróżnicowani pod wieloma względami. Przynależność etniczna, język, tradycje kulturowe, praktyki religijne oraz rozmieszczenie geograficzne to tylko niektóre z nich. Największe skupisko muzułmanów znajduje się w północno-zachodniej części kraju. Wywodzą się oni z 10 etnicznych grup mniejszościowych. Najliczniejsi w liczbie około 10 milionów są Hui, którzy byli pierwszymi muzułmanami. W związku z tym, w kontekście chińskim, po dzień dzisiejszy islam nazywa się również nauką Hui lub religią Hui. Drugą pod względem liczebności muzułmanów grupę etniczną tworzą Ujgurzy, których jest około 8 milionów. Natomiast najmniej jest Tatarów, około 6 tysięcy. Muzułmanie należą także do zróżnicowanych tradycji kulturowych. Na przykład w życiu nomadycznym Kazachów i Kirgizów zauważalne są elementy kultury przedislamskiej i szamańskiej. Mimo istniejącego zróżnicowania, wyznawcy islamu w Chinach mają poczucie przynależności do jednej wspólnoty religijnej, tak zwanej ummy. Wyrazem tego są wspólnie odmawiane modlitwy, niezależnie od różnic etnicznych, a także pomoc przy budowie i utrzymaniu meczetów. Wielkie znaczenie w tym względzie mają także strony internetowe i publikacje zawierające treści muzułmańskie. Coraz powszechniejsze stają się gazety, czasopisma, książki, kasety, wideo oraz płyty DVD i CD z materiałami religijnymi. Szacuje się, że w Chinach istnieje oficjalnie ponad 50 tytułów czasopism, które są finansowane i kolportowane przez muzułmanów. Krytycy zarzucają tym publikacjom, że wzmacniają one chiński nacjonalizm i przyczyniają się do umocnienia stanowisk fundamentalistycznych. Widocznym wyrazem ożywienia islamu w Chinach są meczety, których jest obecnie około 40 tysięcy. Na uwagę zasługuje fakt, że nowe budowle zawierają również elementy chińskiej architektury, na przykład budowane są w kształcie pagody. Coraz liczniejsze stają się także madrasy i islamskie centra regionalne, świadczące o rozwoju edukacji muzułmańskiej. Muzułmanie stanowią ponad 2% społeczeństwa chińskiego, natomiast ich udział w życiu politycznym i samorządowym kraju jest nieproporcjonalnie duży. Wobec wyznawców islamu stosuje się również łagodniejszą politykę rodzinną, zważywszy na drastyczny program planowania rodziny, który przewiduje posiadanie tylko jednego dziecka. Współcześni muzułmanie posiadają znacznie więcej możliwości nawiązywania kontaktów z muzułmanami na całym świecie. Mogą bez trudności uczestniczyć w pielgrzymkach do Mekki. Ich wyjazdy na Bliski Wschód i kontakty z arabskimi muzułmanami kształtują jednak wśród wielu postawę krytyczną wobec lokalnych praktyk i wzmacniają idee fundamentalistyczne. Wzrost znaczenia politycznego islamu znajduje odbicie również w polityce chińskich władz. Złagodzenie restrykcji wobec wspólnot muzułmańskich w Chinach przyczyniło się do podpisania korzystnych umów handlowych i militarnych z krajami islamskimi. Również zawarcie stosunków dyplomatycznych z Arabią Saudyjską w 1991 roku wpłynęło na poprawę relacji rządu z muzułmańskimi mniejszościami w Chinach.
O islamie w Chinach mówił ojciec Adam Wąs, werbista. A teraz kolejne wakacyjne spotkanie z apostołem narodów. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Dzieci ojca. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie z Nim mieć udział w chwale, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Święty Paweł zaczyna poważnie. Możemy stać się dziećmi Bożymi pod jednym warunkiem, że damy się prowadzić Duchowi Bożemu, a więc wtedy, gdy pozwolimy, aby Jego światło oświeciło nasz umysł i rozpaliło nasze uczucia. Jednak tacy, którzy poddali się temu wpływowi, mogą do Boga mówić nie tylko sztywne, poważne i oficjalne Ojcze, ale dużo więcej, Abba, co po aramejsku znaczy tato, tatusiu, a więc nie tylko syn, ale dziecko, z miłością mówiące do swego drogiego i najlepszego taty. Jak często ograniczamy pojęcie dziecko Boże do dzieci i tak infantylizujemy wiarę. Tak, one na pewno są dziećmi Bożymi, ale nie tylko one. To także i my, młodzi, starsi i zupełnie starzy, możemy być dziećmi Bożymi. I nie ma się czego wstydzić. Syn jest dla matki czy ojca, choćby nawet był już dojrzałym człowiekiem lub nawet starym, zawsze dzieckiem i to niejednokrotnie wyrwie mu się nieoficjalne ojcze i matko, ale mamo i tato. My ludzie wyzwoleni przez Boga z niewoli grzechu możemy nie tylko stać się, ale i stawać się dziećmi Bożymi. I co więcej, w miarę wzrastania dzięki działaniu Ducha Świętego im bardziej dorastamy w Bogu, tym bardziej stajemy się dziećmi Bożymi i tym bardziej mamy prawo do Niego mówić tato. A to dziecięctwo Boże prowadzi do tego, że stajemy się dziedzicami, współdziedzicami i co więcej braćmi Jezusa. A to dziedzictwo, które otrzymujemy dzięki działaniu Ducha Świętego, to nic innego jak tylko chwała w Królestwie Boga. Piękne jest to stopniowanie. Synowie, dzieci, dziedzictwo Królestwa Bożego, współdziedzice w Jezusie Chrystusie, dzięki czemu możemy nazywać Boga nie tylko oficjalnie Ojcze, co już jest wielką rzeczą, ale poufale Tato. Taka jest owa wielka i dobra nowina głoszona przez Jezusa.
Wysłuchali Państwo sobotniego magazynu z rozgłośni papieskiej. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.